Well, good morning. It's good to be here today.
Dzień dobry. Bardzo miło mi tu znowu być.
We bring greetings from Sopot.
Przywozimy pozdrowienia z Sopotu.
I have to say I've enjoyed the weather since we've been here.
Muszę powiedzieć, że bardzo podoba nam się pogoda, którą tu dla nas przygotowaliście.
We've looked on the internet and we've noticed that the weather in Giżycko has been 2-4 degrees warmer.
Spojrzeliśmy do internetu i zobaczyliśmy, że w zapowiedziach pogody w Giżycku będzie 2-4 nawet stopnie więcej niż gdzie indziej.
So we really enjoyed our time here yesterday talking with you.
Także naprawdę bardzo nam się tutaj podoba ten czas.
Had a great time with the Miksa family and then with the youth group last night.
You don't deserve.
Okay.
Tak, no bardzo dobrze spędzamy czas tutaj, również rozmawiając o tym obozie, przygotowując się.
Well, this morning I would like to look at a couple different passages. We'll start in Romans 5.
Chciałbym, abyśmy dzisiaj przejrzeli kilka fragmentów z Pisma Świętego. Zaczniemy od Rzymian, rozdział 5.
And before we start into the main thing I want to talk about this morning, I want to set up some background.
Zanim zaczniemy o tym mówić, chciałbym coś powiedzieć jakby w tle.
And that's going to be in Romans chapter 5.
Więc otwórzmy już sobie Rzymian, rozdział 5. Będziemy czytali od 12 do 17. Przeto jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jest z upadkiem, nie tak ma się sprawa z upadkiem, jak z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem jednego, jak skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za słowo prawdy, które kierujesz do nas. Modlę się, żebyśmy w tym czasie, kiedy będziemy patrzyli w Twoje Słowo, żeby Twój Duch Święty poruszał nasze serca. Modlę się o to, żeby to nie było po prostu tylko słowa, jakieś kolejne kazanie. Ale modlę się o to, żeby Twój Święty Duch dotykał naszych serc i miał wpływ na nasze życie. Ojcze, z wiarą przyjmuję to, że Twoje Słowo będzie działało w naszym życiu. Nie dlatego, że ja mam coś do powiedzenia, ale dlatego, że Twoje Słowo ma nam coś do przekazania. I dziękuję Ci za to w imieniu Chrystusa. Amen. Przypuszczam, że ten fragment jest dla nas dosyć znajomy i widzimy w nim, że co spowodował grzech Adama. Że była to śmierć. Adam wprowadził śmierć na świat. Do tego momentu nie było śmierci na świecie.
Only man ate
Także można zapytać, co człowiek jadł. No, jadł tylko rośliny, tylko owoce, to co było, nie było zabijania zwierząt. Tak więc nie było śmierci pod żadnym, żadnego rodzaju śmierci nie było. Więc śmierć jest bezpośrednim rezultatem grzechu. Tak więc grzech, śmierć przyszła na świat jako bezpośrednia konsekwencja grzechu Adama. To był jego zły wybór. To był jego upadek. Ale czym jest śmierć? Co nam przychodzi na myśl, kiedy wspominamy śmierć? Śmierć tak naprawdę oznacza oddzielenie. Fizyczna śmierć oznacza, że nasza dusza jest oddzielona od naszego ciała. A śmierć duchowa oznacza, że nasz duch jest oddzielony od Boga. Tak więc śmierć, można powiedzieć, oznacza oddzielenie. Zanim przejdziemy do następnego fragmentu, który mówi o życiu, chciałbym żebyśmy zobaczyli tą różnicę między naszą duszą a duchem. Ilu z was ma jakieś zwierzątko w domu? O, jest właśnie. Są psy, koty, tak jest. Nawet więcej. Ptaszki też, tak. Ilu z was mogłoby powiedzieć, że one mają swoją osobowość? Mają, prawda? Mamy za sobą tutaj pieska naszego. On jest bardzo śmieszny. Mieliśmy też kota, którego trzymaliśmy. To nie był nasz, czyjegoś kota trzymaliśmy u siebie. Więc nasz pies jest bardzo delikatny, w ogóle się nie przejmował kotem. Ale Kayla bawiła się kotem. Także mieliśmy takie przypadki. I nasz pies chodził przez cały czas z głową spuszczoną w dół. Wyglądał na to, jakby depresję przeżywał. Był zazdrosny o to, że nikt nie poświęca jemu uwagi. Więc jest to oczywiste, że nasze zwierzęta mają jakąś osobowość. Więc mają to, mówimy o tym, że przez duszę człowieka wychodzi jego jakby osobowość, kim on jest. I kiedy przychodzi śmierć, to ta dusza jest oddzielona od ciała. Ale jest różnica między naszą duszą a naszym duchem. Nasz duch pozwala nam mieć relacje z naszym Bogiem. I chociaż nasz pies ma osobowość, ma tą swoją duszę, on nie ma tego ducha, on nie ma relacji z Bogiem. Tylko my możemy to mieć jako ludzkie istoty. I to jest coś, czego, co daje nam, udostępnia nam Chrystus w tym fragmencie. W tych wersetach od 15 do 17 widzimy, że życie jest bezpośrednim rezultatem tego, co zrobił Bóg. W pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej Bóg powiedział, niech morze wypełni się życiem.
A potem mówi o ziemi, niech ziemia zatętni życiem. Ale do tego momentu dawał po prostu te dusze, te osobowości zwierzętom. Ale potem mówi, stwórzmy człowieka na nasze wyobrażenie. Więc człowiek ma nie tylko duszę, ale i ducha, który mógłby mieć relację z Bogiem. Więc to życie pochodzi od Boga. I wtedy w liście do Rzymian czytamy, że nowe życie pochodzi od Chrystusa. Co to jest to nowe życie? To jest zdolność, to jest możliwość posiadania relacji z żywym Bogiem. Więc podczas stworzenia Bóg dał taką zdolność Adamowi, ale przez grzech Adam to stracił. Ale Chrystus odzyskał możliwość tej relacji z Bogiem dla nas. Tak więc śmierć to jest oddzielenie. A co to jest życie? To jest przeciwieństwo śmierci. Życie to jest właśnie ta społeczność, relacja, unia. Życie jest wtedy, kiedy Bóg tchnął w człowieka. A wieczne życie polega na tym, że jesteśmy razem z Bogiem już na zawsze. Więc duchowe życie nie zaczyna się dopiero w niebie, kiedy po naszej śmierci. To duchowe życie zaczyna się od momentu, kiedy przyjmujemy Chrystusa od naszego życia. Więc dla mnie to jest coś niesamowitego. Kiedy przyjmujemy, akceptujemy tą śmierć Chrystusa, Chrystus staje się też życiem dla nas. Okay. Więc to jest taka podstawa, na której chciałbym dzisiaj budować. W tym rozdziale 5 spójrzmy jeszcze na werset 20 i 21. A zakon wkroczył, żeby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Więc widzimy, że grzech był w świecie, ale mówi, że tam, gdzie był ten grzech i im więcej go było, tym więcej łaska obfitowała. Boża łaska jest o wiele potężniejsza, obfitsza niż jakikolwiek grzech. I on jest w stanie pokonać, przezwyciężyć każdą sytuację. Otwórzmy do rozdział 6 teraz. Wersety 5 i 6. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Więc widzimy w tym wersecie 6, że stary człowiek został ukrzyżowany. Wszystko, co z tym było związane, zostało unicestwione. Więc jesteśmy zanurzeni, pogrzebani w śmierci Chrystusa. I w tym 5 wersecie jest powiedziane, że jesteśmy połączeni z Nim w tym podobieństwie Jego śmierci, również wyrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Więc zatrzymajmy się i pomyślmy nad tym. Ta sama moc, która wyprowadziła Chrystusa z grobu, to jest ta sama moc, która żyje w nas. On wziął to umarłe ciało Chrystusa, wyprowadził je do życia z powrotem. Jeżeli przyjąłeś w swoim życiu Chrystusa, masz w sobie tą właśnie moc. To jest potężna moc. Czy my w to wierzymy? Myślę, że czasami gdzieś tam zmagamy się z tym i nie do końca dowierzamy temu. Mamy wątpliwości, czy rzeczywiście jest w nas taka moc. Myślę, że wiele razy żyjemy niestety, patrzymy na swoje życie przez swoje upadki. Żyjemy w poczuciu winy naszych złych decyzji, które podjęliśmy. Żyjemy tak, jakby przeszłość kontrolowała nasze życie. Oczywiście, że są konsekwencje naszych grzechów. Ale Biblia jest bardzo wyraźna w tym względzie. Mówi, że my nie musimy żyć pod tym potępieniem. Jeżeli przyjęliśmy Chrystusa przez wiarę jako Zbawiciela, wtedy możemy żyć właśnie w tej łasce i rozwijać się. Spójrzmy jeszcze kawałek dalej. Rzymian 8:1. 8 rozdział, wiersz pierwszy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. Żadnego potępienia. Jesteśmy uwolnieni od naszej przeszłości. Już nie musimy ponosić... Już nie ciążą na nas, nie spada na nas ten Boży sąd z tego powodu, że dokonaliśmy złych wyborów w przeszłości. Nie ciąży na nas Boży sąd. To już zostało zakryte przez krew Chrystusa. On zapłacił tą karę za nas. Czy to oznacza w takim razie, że możemy żyć tak, jak nam się teraz drzewnie podoba? Jeżeli wrócimy do tego 6 rozdziału, to samo pytanie jest właśnie zadane. I w wierszu 2 właśnie odpowiada na to pytanie. Przenigdy, jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim mielibyśmy żyć?
Mówi,
nie możemy i nie musimy tak żyć. Stary nasz człowiek został ukrzyżowany. Mówi, zostaliśmy ochrzczeni, albo inaczej zanurzeni, pogrzebani w tej śmierci Chrystusa. I jeszcze raz ten 5, bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Nawet jeżeli czytaliśmy w tym 8:1 o tym, że nie będziemy potępieni, ten druga część tego wiersza mówi, że dla kogo nie ma potępienia? Dla tych, którzy są w Chrystusie. Którzy nie chodzą według ciała, ale według ducha.
Więc łaska to nie jest taki czek wypisany in blanco, możesz robić co chcesz. Wszystko będzie podpisane, zapłacone.
But it is a huge check to cover everything that we have done wrong.
Ale rzeczywiście jest to potężny czek, który został wypisany na pokrycie wszystkiego tego, co uczyniliśmy złego w naszym życiu.
It doesn't matter what we've done in our life.
Nie ma znaczenia, co zrobiliśmy, co to było.
Whatever the failure may be, whatever the sin.
Jakikolwiek był ten upadek, jakikolwiek był to grzech.
God's grace is sufficient to cover.
Boża łaska jest wystarczająca, żeby zakryć ten nasz grzech. Tak więc musimy uświadomić sobie, że nie żyjemy pod przekleństwem, w potępieniu. Nie musimy żyć naszego życia i skupiać się na upadkach z przeszłości, złych decyzjach z przeszłości. Nie musimy się na tym skupiać. Myślę, że świetnym przykładem tego jest sam apostoł Paweł. Spójrzmy na to w liście do Dzieł Apostolskich, 8 rozdziale.
And even before we look at Acts chapter 8, the first time we see the mention of Paul is in Acts chapter 7.
Trzeba też przypomnieć to, co tam się działo w rozdziale 7, zanim to przeczytamy.
And in verse 57 and 58,
57, 58 rozdziale jest wspomniany właśnie Paweł. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali swoje uszy, razem rzucili się na niego, to jest Szczepana, wypchnęli go poza miasto, kamienowali, świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. To właśnie Paweł. Pierwszy raz, kiedy Paweł jest wspomniany w Biblii, co robi? On stoi i obserwuje morderstwo Szczepana. I ten ósmy rozdział właśnie w taki sposób mówi, on zgadzał się z tym zabójstwem. I w trzecim wersecie czytamy też o tym, że Saul tępił, robił spustoszenie w zborze wśród wierzących ludzi.
And then we see in chapter 9, verse 1,
w wersecie 9, w rozdziale 9, wierszu 1, pierwszym i drugim,
that Paul goes to the high priest and asks to do the same thing in Damascus.
On idzie do najwyższego kapłana i prosi o to, żeby mógł kontynuować tą pracę tego zniszczenia, tej dewastacji kościoła pańskiego.
So, the first time we see Paul is he's witnessing Stephen's murder.
Więc widzimy go, kiedy jest świadkiem morderstwa Szczepana.
And even consenting to his murder.
Pochwala to. Potem widzimy go, jak prosi o pozwolenie o to, żeby mógł od arcykapłana po to, żeby mógł kontynuować te prześladowania. Ale potem widzimy, jak on spotyka Chrystusa na drodze do Damaszku. Wielka przemiana i Saula staje się apostołem Pawłem.
But Paul was a man.
Ale Paweł był człowiekiem.
He was just like us, same
był
passion.
Taki sam jak ja, taki sam jak ty.
He had thoughts.
Miał takie same pasje, takie same myśli.
Paul had to live with his past.
I on musiał żyć też ze świadomością swojej przeszłości.
He had to live with the truth and the images that he saw Stephen stoned.
On musiał mieć w pamięci te obrazy ukamienowania Szczepana. I musiał żyć, stawić czoła tej prawdzie, że rzeczywiście wielu ludziom, wielu chrześcijanom przysporzył cierpień, a może i śmierci. A więc prawdopodobnie z powodu tych jego decyzji wcześniejszych, przed nawróceniem, wielu mogło cierpieć i stracić, nawet stracić swoje życie.
But if we look at Paul in the Bible,
Ale jeżeli patrzymy na apostoła Pawła w Biblii, jak sądzicie, czy on był takim chrześcijaninem, który odnosił sukces? Że rzeczywiście dokonał wielkich rzeczy dla Pana w imieniu Pańskim? Jak w takim razie poradził sobie ze swoją przeszłością? On musiał sobie z tym poradzić. Nie mógł tego wymazać ze swojej pamięci. Spójrzmy teraz na Filipian rozdział trzeci. List do Filipian rozdział trzeci. Od wersety od 12 do 14. Mówi tak. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Więc widzimy tutaj apostoła Pawła, który tak wszedł do przodu. Ale co mówi w wierszu 12? Mówi o tym, że nie jest doskonały. I jeszcze mówi, tego nie osiągnąłem. Nie jestem jeszcze doskonały. Ale on przeszedł do przodu, zapominając o tym, co było w przeszłości i patrząc na to, co jest w przyszłości. Nie mówi tutaj o tym, że on ucieka od przeszłości, ale jest mowa o tym, że on naciska, idzie mocno do przodu. Ten zwrot, który tutaj jest użyty, odnosi się do sprintera albo do biegacza. On używa całej swojej energii po to, żeby dotrzeć do tego celu. Nie chciałbym jakoś odkrywać takich jakichś zabliźnionych ran już. Byłem też na tym meczu, oglądałem Polskę. Siedziałem na krawędzi krzesła i też się łapałem za głowę. Wiedziałem, że Polska ma jakieś szanse na to, że może wygrać. Ale chciałbym mieć lepsze wspomnienia. I będę pamiętał tą grę ewentualnie wcześniej, kiedy grali z Rosją. I kiedy już przegrywali 1-0. I szczerze mówiąc, po tym pierwszym golu wyłączyłem telewizor. Ale oczywiście, jako uzależniony, musiałem wrócić i włączyć z powrotem. Ale chodziłem, robiłem inne rzeczy i zerkałem na to, jak ten mecz tam przebiega. A nie pamiętam nazwisk Polaków, ale pamiętam tego, który podchodził do tej bramki. Omijał obrońców. I już dochodził do tego, myślałem, no to by mógł być gol. I rzeczywiście przeszedł między dwoma obrońcami i świetny strzał wykonał. I ciągle mam przed oczami ten obraz, kiedy on właśnie mija tych obrońców, mija tych przeciwników i osiąga cel. I dosięga piłki nogą, kopie mocno, zdobywa gol. To też dla mnie jest taki obraz takiego parcia do przodu. To nie było tak, że rosyjska obrona usiadła sobie, a dobrze, tak sobie tam idzie do przodu. Oni za wszelką cenę chcieli stanąć mu na drodze. Ale on parł mocno do przodu i w taki sposób zdobył gola. I to jest ten obraz też, który Paweł daje nam tutaj. On prze do przodu mocno i chce osiągnąć ten cel. On używa wszelkiej swojej energii, żeby do tego dotrzeć, to zdobyć. Co zdobyć? W tym 12 wierszu mówi nam, jest wyraźnie powiedziane, tak, żebym... Okej, ale dążę do tego, żeby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Zdążę do tego, żeby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa.
So he was reaching for the same thing that Christ had really gave him.
On sięgał po to, co Chrystus dał mu.
Paul was pressing on for the very thing that Christ made Paul his own.
Paweł sięgał po te rzeczy, które Chrystus dla niego przygotował.
In other words, Paul pursued was to be transformed into the glorious image of Christ.
Inaczej mówiąc, on chciał być przeobrażony na ten, na ten obraz, na tą postać, którą Chrystus dla niego przygotował. Mówi tam w wersecie 9 tego samego rozdziału, mówi, chciałbym znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
So he received this through faith in Christ.
Więc on widzi, on przyjął to przez wiarę w Chrystusa.
What is that? The righteousness which is from God.
Mówi tą sprawiedliwość, która jest od Boga.
So his standing before God was through faith.
Stoi przed Bogiem dzięki wierze.
But he pressed on to become like Christ.
Ale idzie mocno do przodu po to, żeby stać się podobnym do Chrystusa. I tym samym, tej samej księdze w liście Filipian 4 rozdziale no czytamy o tym, powinniśmy iść mocno do przodu, naciskać i powinniśmy zostawić to, co jest w przeszłości. Ja nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest trudne. Te myśli o rzeczach, które zrobiłem w przeszłości, one wychodzą, przychodzą. Te upadki. Te grzechy, które popełniłem. Albo te moje po prostu ograniczenia. Więc jak mam nacierać, iść do przodu? Zobaczmy ten właśnie 4 rozdział, 8 i 9 wiersz, Filipian 4, 8, 9. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
So Paul is encouraging them to control what they think about.
Więc Paweł zachęca ich do tego, żeby kontrolowali to, o czym myślą. Myślcie o tych rzeczach, które są zaszczytne, które są szlachetne, które są piękne. Jeżeli coś jest wartościowe, zastanawiajcie się nad tym.
Paul got to the point where he did not dwell on what he had done in the past.
A więc widać, że apostoł Paweł nie pozostawał w swoim myśleniu na przeszłości. Nie potrafił tego wygumować, wytrzeć z pamięci. On mówi to w czasie jakby takim czynnym, zapominając o tym, co się wydarzyło. Nie mówi o tym, zapomnijcie i już koniec, kropka. To jest ciągła walka o tym, zapominanie o tym, co w przeszłości. Ale on wybrał, dokonał wyboru, żeby nie pozostawać w swoim myśleniu tam w przeszłości. W Rzymian, w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi to o tym po prostu tylko troszeczkę inaczej. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie dajcie się ukształtować na modłę tego świata. Ten świat chce was pokonać. Ale przemieniajcie się przez odnowienie swojego umysłu. My wszyscy musimy stoczyć tę walkę. My wszyscy mamy wspomnienia z przeszłości. Te przeszłe upadki. I jeszcze na dodatek tego wszystkiego walczymy z naszymi słabościami, ograniczeniami. Wczoraj rozmawialiśmy o Mojżeszu, o tym, jak on się czuł, jak o jego upadkach. Bardzo chciałem, bardzo wyczekiwałem na to spotkanie z rodziną pastora. Ale kiedy przygotowywałem się z tym, czym mógłbym podzielić się na dzisiaj, miałem jakiś taki ciężki tydzień. Co ja mam? Co ja mam, czym mógłbym się podzielić z tymi ludźmi? Mają już wystarczająco dobrego pastora, co ja jeszcze mógłbym do tego dodać? Więc walczyłem w sobie gdzieś tam, zmagałem się z tym, czym mógłbym się podzielić. I na dodatek tego wszystkiego jeszcze przygnębiała mnie myśl na ten, że po prostu nie mogę tym dzielić się po polsku. No, ciągle uczymy się tego polskiego, ale to jest długotrwały proces. Więc w ostatnim miesiącu całym wiele takich myśli miałem i zmagałem się z myślami o swoich właśnie niedostatkach, brakach, upadkach. Cóż ja mam tutaj do zaoferowania w Polsce? Jak Bóg może mnie tu użyć, skoro ja nawet po polsku dobrze nie mówię? I po prostu to gdzieś tam we mnie toczę sobie taką walkę. I wtedy Bóg do mnie przemówił też w moich myślach. Mówi, Kenny, złe myśli dopuszczasz do siebie. Musisz swoje myśli wziąć w niewolę. Niech twoje myśli spoczną na tych rzeczach, które są wartościowe. Jest taka pieśń, którą znam ze Stanów. I nazywa się ona Głos Prawdy. Kilka fragmentów chciałbym przeczytać. Och, jak bardzo bym chciał mieć taki rodzaj wiary, jaką miał Piotr, kiedy wychodził z łodzi na wodę. Żeby wejść wprost na te przewalające fale. Żeby wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa. Do rzeczywistości, której jeszcze nie znam. ale w której jest Jezus. On wyciąga swoją dłoń. Ale te fale wołają moje imię. I śmieją się ze mnie. Przypominają mi te wszystkie razy, kiedy próbowałem, ale upadłem. Te fale ciągle mówią mi, ciągle na nowo i na nowo. Chłopcze, ty nigdy nie wygrasz. Ty nigdy nie wygrasz. Ale wtedy odezwał się głos prawdy. On opowiedział mi inną historię. Ten głos prawdy powiedział, nie bój się. Ten głos prawdy mówi, to jest dla mojej chwały. Z tych wszystkich głosów, które na mnie wołały, ja wybieram to, żeby słuchać i być posłuszny temu głosowi prawdy. Każdy z nas ma taki wybór. Czy słuchasz takich głosów, które ci mówią, że nigdy nie wygrasz? A, przypomnij sobie tamten upadek, przypomnij sobie tamten grzech. A, pamiętasz te swoje braki, nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale te głosy pochodzą od kłamcy, od szatana. Głos prawdy, głos Chrystusa mówi nam inną historię. Mówi, to jest dla mojej chwały, więc nie bój się. To, co apostoł Paweł mówił właśnie do Filipian, mówi, ja sięgam po nagrodę. Otwórzmy jeszcze raz ten trzeci rozdział.
He says that I may hold up, may I press on that I might, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold for me.
Zresztą tłumaczenie troszeczkę inaczej to mówi. On mówi, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
You see? He's reaching for what Christ has already got.
Tak, tamto tłumaczenie bardziej precyzyjnie określa, że on sięga po coś, co już Chrystus jakby przygotował, już ma.
It's not that Paul's having to gain ground or do this on his own.
To nie jest tak, że Chrystus musi to zwycięstwo, że Paweł musi to zwycięstwo dokonać sam z siebie.
But he is reaching for something that Christ has already had.
On sięga po coś, co Chrystus już ma dla niego.
That Christ has already given him.
Że Chrystus już to mu dał.
The only thing that we have to do, that he's already given us too.
Tą rzecz, którą on daje Pawłowi, on daje również nam.
But the thing that we have to do is to renew our minds.
Ale co my musimy zrobić? My musimy odnowić nasze umysły.
We have to remind ourselves that it is finished.
Musimy przypomnieć sobie, że to zostało zakończone.
Christ has won the battle.
Że Chrystus wygrał tą bitwę. Piotrowi mówi Pan Jezus, że ta wszelka rada piekieł, te wszystkie moce piekieł nie są w stanie przeciwstawić się Bożemu Królestwu i Bożemu Chrystusowi.
The victory is ours.
Zwycięstwo jest nasze.
But we have to get our minds to believe.
Ale musimy nasze umysły pozwolić też, żeby ta prawda weszła od naszego umysłu.
We have to dwell on that.
I musimy spocząć, jakby uspokoić się tą myślą właśnie.
So my challenge to us this morning is, when those thoughts come up of your failures and your weakness.
Tak więc chciałbym jakby zostawić takie wyzwanie dla nas dzisiaj. Kiedy przychodzą ci takie rzeczy na myśl,
do not allow yourself to dwell on that.
Nie pozwól, żeby twoje serce, twoje myśli uchwyciły się tego i przy tym pozostawały.
But renew your mind with what God says about it.
Ale odnów swoje myślenie, swój umysł przez to, co mówi Boże Słowo.
that you are a new creation in Christ.
Że jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie.
You have Christ's power to work this world.
Że masz moc Chrystusa w sobie, żeby przezwyciężyć to.
You know, many believers die in tormented because of Paul.
Wielu wierzących zmarło dlatego, że Paweł, a wcześniejszy Paweł, ich prześladował. Ale prawdą też jest to, że wielu przyszło do Chrystusa dzięki służbie Pawła. Mógł Paweł pozwolić, żeby ta przeszłość w jakiś sposób go zniekształciła, żeby sprawiła, że był niesprawny w Bożej służbie. Ale wybrał to, żeby wierzyć temu głosowi prawdy. On ciężko nad tym pracował, żeby zapomnieć o tym, co w przeszłości, a iść i dążyć do tego, co w przyszłości. Co zrobisz? Jaka będzie twoja decyzja? Czy pozwolimy, żeby myśli z przeszłości nas pochłonęły? Albo oddamy je Chrystusowi, pozwolimy, żeby On je odnowił. Ta bitwa jest rzeczywiście w naszym umyśle. Ale musimy uchwycić się tych myśli. I zachęcam was, wyzywam, nie trzymajmy się kłamstw. Nawet jeżeli to, co zrobiłeś, jest prawdziwe, tak? Ale to jest kłamstwem w porównaniu z tym, co zrobił już Chrystus.
So, I challenge you again to renew your mind.
Więc jeszcze raz zachęcam, odnów swój umysł. Uwierz w to, co Chrystus mówi o nas. I jeżeli to zrobimy, wierzę w to, to Bóg będzie dokonywał wielkich rzeczy w naszym życiu. Paweł doświadczył i widział to, jak Bóg używał go w potężny sposób. Ale pozwolił na to, żeby przeszłość poszła sobie, zostawił
ją.
My możemy też zobaczyć, jak Bóg nas będzie używał we wspaniały sposób. Jeżeli pozwolimy, jeżeli zostawimy przeszłość, a skupimy się na tym, co Chrystus ma dla nas przygotowane. Amen. Powstańmy do modlitwy.